Rozmowa kontrolowana.
A z nami dr Jerzy Karpiński, lekarz wojewódzki, dyrektor Wydziału Zdrowia Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Rozmawia Agnieszka Michajłow.
Dzień dobry panie doktorze.
Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu.
Dwie dyspozytornie pogotowia zamiast 20, jak to tak wcześniej bywało w województwie. To jest lepiej?
To jest dużo lepiej, panie redaktor. Mamy niedawno w pamięci takie wydarzenia tragiczne w Hiszpanii, w Niemczech i widzieliśmy na ekranach telewizorów dużą ilość karetek ratownictwa medycznego, a także helikoptery. I u nas do tej pory ten system organizacyjny dzięki dobrej woli ratowników, lekarzy, wszystkich zatrudnionych w ratownictwie medycznym dobrze funkcjonował, ale jednak nie na dobrej woli opiera się ratownictwo medyczne, a na dobrze ustalonych procedurach.
Czyli mówi pan, że jeśli teraz dojdzie do jakiejś katastrofy, nie daj Boże, to będzie łatwiej, sprawniej zarządzać.
Tak jest. Tak? Jeżeli dochodziłoby do ponadprogowego zdarzenia, czyli na przykład dotyczącego 100-200 osób, wówczas dyspozytor ma możliwość zadysponowania kilkudziesięciu samochodów, do tego helikoptery i jest to sytuacja, w której podejmuje decyzję jednoosobowo taki dyspozytor i ona jest wykonywana natychmiast. On ma obraz na ekranie monitora wszystkich samochodów, potrafi zabezpieczyć rejony operacyjne samochodami, które zabezpieczają zwykłe wyjazdy do zachorowań czy do innych zdarzeń, natomiast w tym wypadku potrafi zadysponować dużą ilość karetek. Jest to system, który w skali ogólnopolskiej da też bezpieczeństwo naszemu krajowi z tego względu, że tutaj dysponowanie wszystkimi helikopterami, wszystkimi samochodami ratownictwa medycznego będzie możliwe do zadysponowania w każdej sytuacji, która dotyczy naszego kraju.
A to mówi pan o takich sytuacjach wyjątkowych. A tak na co dzień, co właściwie z tego będzie miał pacjent, że to jest taka skoncentrowana, jak to wy mówicie, dyspozytor?
Pani redaktor, tu nastąpiło bardzo wiele takich pozytywnych zmian, które do tej pory nie miały miejsca. Powiem tak.
A może wejdę panu w słowo, bo tak. Pamiętam kiedyś tak ciągle rozmawialiśmy o tym, że tak, a to gmina, a to samochody nie tu są, a to nie wiadomo, gdzie są te centra, a ciągle brakuje pieniędzy, a się sądzą z NFZ-em o nadwykonania, czy nie wiem, czy dodatkowe pieniądze. Tak. To już mamy za sobą wszystko?
Wszystko mamy za sobą, dlatego że pani redaktor, do tej pory to, na co skarżyli się wszyscy przedstawiciele ratownictwa medycznego, organizatorzy tego systemu, to sytuacja, w której musiały rywalizować podmioty publiczne z podmiotami prywatnymi. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo państwa, to tak jak straż pożarna czy policja, nie będzie zabiegała o środki finansowe z prywatnym podmiotem. To jest domena państwa i zagwarantowanie bezpieczeństwa obywatelom. Tak samo dotyczy to ratownictwa medycznego. W chwili obecnej skończyła się sytuacja, w której Państwowe Pogotowie Ratunkowe musi stawać do konkursu z prywatnymi podmiotami i ma zapewnione finansowanie. To jest ogromna, kolosalna zmiana. Druga sytuacja, w której, tak jak pani redaktor słusznie zauważyła, kiedyś, kiedy dochodziło do zdarzenia o większym wymiarze kilkudziesięciu osób, wówczas jedna stacja mająca dwie karetki prosiła drugą stację. Ona musiała uzyskać zgodę starostwa. Był problem, bo jeżeli by dwie karetki wysłała, to nie zostaje w tym rejonie nic, prawda? I ten czas reakcji wydłużał się bardzo. Tylko dzięki dobrej woli wówczas ratowników i wszystkich zatrudnionych w ratownictwie ten system jako tako funkcjonował. W tej chwili ten system gwarantuje duże poczucie bezpieczeństwa każdemu mieszkańcowi województwa pomorskiego.
No dobrze, ale właśnie, bo mówił pan o takich wyjątkowych zdarzeniach. A jak ja tak będę potrzebowała pomocy i zadzwonię ze swojej wsi do dyspozytora, to karetka przyjedzie szybciej, czy w takim samym czasie? Czy że to nie ma znaczenia?
Karetka przyjedzie szybciej, nie ma żadnego znaczenia, dlatego że dyspozytor widzi na mapie całego regionu operacyjnego, a mówimy tu o dwóch, Słupsku i Słupsk ma oczywiście większy zakres terytorialny, mniej osób jest tam mieszkających, natomiast teren województwa pomorskiego w całości dyspozytor widzi i widzi na ekranie monitora, gdzie są karetki, gdzie się poruszają, dokąd jadą, czy jadą z chorym do szpitala, czy wracają puste i on natychmiast może podjąć decyzję i zlecić określonemu pojazdowi ratownictwa medycznego, który znajduje się najbliżej na przykład miejsca, w którym pani mieszka, aby tutaj udała się ta akurat karetka. Dlatego to jest znacznie przyspiesza reakcję. Wcześniej dyspozytor nie wiedział, gdzie są karetki, nie widział tego na ekranach monitora.
Łatwiej się do niego dzwonić teraz, czy
tak,
trudno?
System powiadamiania ratunkowego, sprzęt, w jaki wyposażone są samochody, a także sprzęt, w którym wyposażeni są dyspozytorzy, ma kilka zabezpieczeń takich, bym powiedział, inżyniersko elektronicznych, które powodują, że ta łączność jest bardzo dobra w tej chwili.
Czyli nie, że numer będzie zajęty, że będzie się to
w tej chwili można powiedzieć tak, że jesteśmy tak dobrze zorganizowani, tak jak w krajach Unii Europejskiej, czyli nie mamy się czego wstydzić, to już jest ten sam system, tak samo to funkcjonuje.
No to taki dyspozytor, to powiedziałabym, dosyć duża odpowiedzialność na nim ciąży.
Z mojego doświadczenia wynika, że największą odpowiedzialność w systemie ratownictwa medycznego ponosi dyspozytor, dlatego że on ma sytuację najtrudniejszą, dlatego że rozmawia przez telefon, nie widzi zdarzenia, musi ocenić to zdarzenie wskutek uzyskania informacji od osoby dzwoniącej. Dlatego ja, jeśli można skorzystać w tej chwili, prosiłbym, żeby każdy dzwoniący podawał swoje imię, nazwisko, miejsce, gdzie się znajduje przede wszystkim, żeby łatwiej stacja pogotowia ratunkowego, kiedy może być przerwane połączenie, na przykład z powodu wyładowania się komórki, z której ktoś dzwoni, mogła dotrzeć w to miejsce. Wówczas ta karetka jedzie w to miejsce. Dlatego najistotniejszy jest element, kogo dotyczy zdarzenie, z którego miejsca dzwonimy, i prośba kierowana do dyspozytorów musi być jasna i czytelna, bo często ludzie, co jest zrozumiałe, ulegają emocjom, mówią, że straszne rzeczy się stały, chcą opowiadać i te emocje wylewają, natomiast dyspozytor musi w sposób chłodny, obiektywny ocenić to zdarzenie.
Panie dyrektorze, ile taki dyspozytor, skoro taki jest odpowiedzialny, ile on zarabia?
Zarobki w ratownictwie medycznym nie są wysokie, ale pani redaktor, tutaj wracam do sytuacji, w której te roszczenia wszystkich pracowników ochrony zdrowia, w moim przekonaniu na pewno są uzasadnione. Natomiast służba zdrowia w całości wymaga zmian strukturalnych. Ja zwrócę uwagę, że wielu lekarzy specjalistów z wieloletnim stażem zarabia też bardzo nieduże pieniądze. Dlatego ten system, który od wielu lat nie był racjonalnie, że tak powiem, prostowany, w tej chwili następuje, że tak powiem, zupełnie inne podejście. Podejście takie strukturalne. Dlatego,
dobrze, ale
że...
widzi pan, mówi pan tak, mam świetny sprzęt, zintegrowaną pomoc i to wszystko ma świetnie hulać, tylko za chwilę zabraknie ratowników medycznych, którzy będą jeździć w karetkach, bo przecież cały czas są w tej fazie protestu i mówią, że zarabiają najgorzej w całym systemie.
Pani redaktor, powiem tak, zarówno ratownicy, jak i pielęgniarki, tu nie ma grupy zawodowej, która mogłaby powiedzieć, że jest bardzo zadowolona ze swoich zarobków w służbie zdrowia. Tu wszędzie te zarobki powinny mieć inny, że tak powiem, poziom, tym bardziej, że znajdujemy się w Unii Europejskiej. Natomiast w naszym kraju jest określony budżet, ale chciałbym zwrócić uwagę i przypomnieć, że w roku 2017 do budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia trafiło 8 miliardów złotych. W przyszłym roku trafi 6 miliardów złotych. Są gwarantowane zwiększenie płac na przykład rezydentom od połowy tego roku, czyli od lipca do końca roku. Zwiększą się też płace lekarzy rezydentów do 5200 zł.
No, wspomniani przeze mnie ratownicy medyczni, z tego co czytam, bo znowu wczoraj protestowali w Poznaniu, to z tych obiecanych wcześniej przez ministra jakby kroków dotyczących podwyżek, podobno nic się nie wydarzyło. A mieli mieć podwyżkę od 1 stycznia.
Pani redaktor, powiem tak, że chciałbym zwrócić uwagę, że Rada Dialogu Społecznego, Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego, tutaj działająca na terenie naszego województwa, w którym biorą udział pracodawcy, związki zawodowe, przedstawiciele samorządów, a także władzy centralnej, czyli tu przedstawiciele wojewody, my przekazaliśmy informacje centralnie o problemach wynikających w służbie zdrowia, też niedoborach płacowych, i wiem, że te postulaty zostały przekazane na Komisji Krajowej Rady Dialogu Społecznego i zostały uwzględnione. Chcę powiedzieć, że po raz pierwszy mamy do czynienia z decyzją, która jutro będzie przedstawiona na Komisji Zdrowia w kraju, dotycząca zwiększenia PKB do 6% do roku 2024. Jest to sytuacja, która nie miała nigdy w Polsce miejsca. To jest sytuacja oczekiwana przez całe środowisko medyczne, dlatego że my jesteśmy na przedostatnim miejscu pod względem tych dochodów na służbę zdrowia, i to jest sytuacja, która wymusza na nas, że tak powiem, no w pewnym sensie tą wspólną dyskusję o tym, aby całe
pan
środowisko
nadzieję,
służby
że
zdrowia było
temu na przykład
jednolicie.
Będziemy mieć dostateczną liczbę ratowników medycznych i będziemy mieć dostateczną liczbę młodych, bo to często są młodych lekarzy w pogotowiu, na SOR-ach i w przychodniach? Pytam także w kontekście tego, czy ma pan wiedzę, czy wyrobić jakieś takie, nie wiem, szacunki, co będzie, jeśli lekarze, rezydenci, tak jak zapowiadali, wypowiedzą tę klauzulę, czyli tak naprawdę nie będą pracować w wielu miejscach, w których dzisiaj pracują i zabezpieczają różne miejsca.
Pani redaktor, ja powiem tak, na pewno będzie to duży kłopot, jeżeli tak rzeczywiście się stanie, ta decyzja rezydentów będzie miała miejsce. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że w tej chwili w związku z sytuacją, w której my analizujemy sytuację niedoborów kadrowych, zarówno w zakresie zatrudnienia pielęgniarek, gdzie sytuacja jest dramatyczna, a także lekarzy w określonych specjalnościach, takich jak na przykład pediatrzy, tak jak na przykład patomorfolodzy. Sytuacja wygląda następująco, że w tej chwili, biorąc pod uwagę te wszystkie działania, chciałem podziękować tutaj zarówno Okręgowej Izbie Lekarskiej, jak i Okręgowej Izbie Pielęgniarskiej, z którymi współpracujemy, i te informacje dotyczące analizy sytuacji, bo część osób przechodzi na emerytury, brakuje określonych specjalności. Te wszystkie zestawienia i informacje przekazujemy do Ministerstwa Zdrowia, które w tej chwili podjęło decyzję, o dofinansowaniu, o zwiększeniu o około 1200-1300 zł do pensji lekarzy, którzy będą chcieli się specjalizować w tych określonych specjalizacjach, które są deficytowe. Dlatego myślę, że ta sytuacja, są podejmowane decyzje, które na pewno usprawnią tę sytuację.
Ale dzisiaj pan się nie obawia, że lekarze na Pomorzu, że duża część tych młodych lekarzy zrezygnuje z pracy i zabraknie w tych miejscach, w których oni dzisiaj tworzą ważne ogniwo?
Pani redaktor, tutaj można powiedzieć tak, będzie to duży kłopot, z którym trzeba będzie sobie poradzić i na pewno będziemy mogli sobie z tym poradzić. Natomiast na pewno będzie to duże utrudnienie. Ja zachęcałbym wszystkich tych lekarzy, przedstawicieli, lekarzy rezydentów do podjęcia jednak rozmów nad zmianami strukturalnymi, które proponuje rząd, dlatego że to jest sytuacja, w której my musimy uwzględniać wszystkie grupy zawodowe i całą sytuację. Tutaj chodzi o rehabilitantów, tutaj chodzi o diagnostów laboratoryjnych, o pielęgniarki, o cały personel dodatkowy, który w szpitalu jest niezbędny. Wszyscy ci ludzie nie mają wysokich płac, natomiast ta sytuacja ulegnie poprawie wskutek rokrocznego zwiększenia PKB na służbę zdrowia.
Panie dyrektorze, za wcześnie mówić pewnie o skutkach działania sieci szpitali, ale czy macie już jakieś wnioski dotyczące chociażby zmiany nocnej i świątecznej opieki medycznej? Teraz to się głównie odbywa w szpitalach. Z tego, co słyszę, to na szpitalnych oddziałach ratunkowych nie ma mniej pacjentów, a trochę była takie założenie, tak, że część pacjentów będzie jednak trafiać do tej nocnej, świątecznej opieki medycznej.
Panie redaktor, w tej chwili z informacji, jakie uzyskaliśmy od dyrektorów szpitali, wynika, że ten system zaczął funkcjonować. Sporo ludzi zgłasza się do tej nocy świątecznej przy szpitalach. Natomiast skutek, że tak powiem, przyzwyczajenia, jeszcze część osób trafia do, że tak powiem, oddziałów ratownictwa medycznego przy szpitalach. Myślę, że ta sytuacja będzie się zmieniała. Jedną z takich ciekawych informacji, którą chciałbym przekazać Państwu, jest informacja na przykład dotycząca szpitala na Zaspie, gdzie w ciągu tego roku zwiększyła się ilość porodów o 1000 w porównaniu z latami poprzednimi. O 1000 porodów zwiększyła się liczba na Zaspie i stwarza to określony problem, który już artykułowaliśmy w Ministerstwie Zdrowia, mówiący o tym, że lekarze są i cały personel oddziałów położniczo-ginekologicznych, który jest szczęśliwy z tej sytuacji, ale przeciążony i będzie, że tak powiem, konieczność zwiększenia zatrudnienia w tych szpitalach i pomocy tym
oddziałom. Ale w ogóle skoro pan o tym mówi, bo ja coraz częściej ostatnio słyszę takie sygnały, że kobiety rodzące jeżdżą albo dzwonią do szpitali, bardzo często słyszą komunikat, że nie ma wolnych miejsc. Był nawet przypadek, chyba jedna z naszych słuchaczek pisała, że musiała jechać do Elbląga. To jest jakiś poważny problem?
Pani redaktor, bo to wygląda w tej chwili tak, że jeżeli w szpitalu specjalistycznym jest dziennie w ciągu jednego dnia 3 do 5, 6 porodów, to jest sytuacja dla personelu medycznego taka, można powiedzieć, stabilna, którą lekarze są w stanie, że tak powiem, w sposób komfortowy zarówno dla pacjentek tutaj tą sytuację ogarnąć. Natomiast w sytuacji, w której tu mamy do czynienia w tej chwili, jest kilkanaście porodów dziennie, czyli te pacjentki mają pewien dyskomfort, no bo to jest, że tak powiem, taki taśmociąg, można powiedzieć, osób, które rodzą. Z tego względu często szpitale proszą, aby te pacjentki jechały do miejsc, gdzie tych porodów jest mniej.
Ale czy to nie jest w takim razie, że ich tych miejsc po prostu porodowych i zabezpieczenia jest za mało w Pomorskiem?
Dlatego omawialiśmy ten problem i staramy się w tej chwili uzyskać, że tak powiem, informacje na szczeblu krajowym, dlatego że spotkanie, które odbyło się tutaj z prezesem Kopernikusa, z zarządem Kopernikusa, z lekarzami, specjalistami, a także z konsultantem wojewódzkim, z panem profesorem, ustaliliśmy, że musimy zwrócić się z prośbą do Ministerstwa Zdrowia, w zasadzie do konsultanta krajowego, z prośbą o informację dotyczącą tej sytuacji, konieczności dofinansowania tej sytuacji w skali ogólnopolskiej.
Czyli chcecie zobaczyć, czy jest tak wszędzie jak na Pomorzu, a wtedy globalnie?
Na Pomorzu
jakoś
na pewno możemy się cieszyć, że zwiększa się ilość mieszkańców, natomiast musimy wesprzeć tutaj lekarzy, pielęgniarki,
Panie położne. Doktorze, i na koniec, sezon na grypę się już chyba na dobre rozpoczął. Ostatnio słyszałam takie dane, że jesteśmy wśród województw, w których chorujemy niestety.
Chorujemy, pani redaktor, bo to taki, że tak powiem, region, który znajduje się nad morzem. Tutaj bardzo łatwo, że tak powiem, do wiatrów, do chłodzi i, że tak powiem, dużej wilgotności. Tutaj bardzo łatwo zarazić. Ale myślę, że w tej chwili jeszcze jest ostatni tydzień, ostatnie dwa tygodnie, kiedy powinniśmy się zaszczepić. Czyli osoby po 60.
Kto się powinien szczepić? Kto na
szczepić
pewno?
Przede wszystkim powinny się osoby po 60 roku życia, dlatego że te osoby mają generalnie spadek odporności. Powinny szczepić się te osoby, które wykonują pracę, która ich naraża na łatwy kontakt z innymi ludźmi, czyli to na przykład nauczyciele, dziennikarze, prawda, czyli osoby pracujące, no, że tak powiem, z innymi osobami, czyli na przykład personel służby zdrowia także powinien
dzieci się... Dzieci też, szczepić. Czy raczej nie?
Dzieci też. Dzieci też, które są szczególnie narażone na częste infekcje. Są takie dzieci, które często nam chorują, często zapadają na anginy, zapalenia. Tutaj oczywiście wymaga to konsultacji z lekarzem pediatrą.
No, w ogóle, jeśli chodzi o szczepionkę przeciwko grypie, to za każdym razem jest to konsultacja z
tak,
lekarzem.
Tak, lepiej teraz... zawsze się zapytać lekarza, czy jest to
wskazane.
Dziękuję
bardzo za tę rozmowę.
Dziękuję. Zdrowia życzę wszystkim.
Rozmowa kontrolowana.